W naszych ankietach pojawiły się opinie, że wielu organistom, oprócz spraw typowo organizacyjnych, takich przyziemnych, jak czasami kwestie finansowe, organizacja pracy, również przeszkadza brak dbałości o liturgię. Pojawiają się takie odpowiedzi jak przesadne skracanie liturgii. No właśnie, to też jest ważna kwestia, ważny problem. Żyjemy w świecie, w którym ta komercjalizacja już też zawitała do kościoła. Bardzo często to widać podczas różnych uroczystości, na przykład ślubnych, o których tutaj w jednej z pierwszych audycji rozmawialiśmy. I organiści bardzo często właśnie przed problemem dbałości o liturgię stają w takich sytuacjach, kiedy mają zagrać na ślubie. Państwo młodzi, którzy poglądali na przykład w internecie nagrania, jak to pięknie śpiewa się Alleluja Koena czy inne tego typu utwory, chcą również mieć taką oprawę muzyczną i staje się na takiej granicy tego sakrum i profanum. Takiego podejścia, że liturgia jest moja, bo jest mój ślub, mój dzień, a jednak, że liturgia jest tak czy siak publicznym kultem Kościoła, niezależnie od tego, czy to jest suma niedzielna, czy liturgia ślubna. No i właśnie, my jako organiści często jakby stajemy w takim gąszczu tej kulturowej dyskusji na temat tego, jak daleko ta komercjalizacja powinna sięgać do Kościoła, do liturgii. Co tu robić? Bo jak wiemy, w wielu diecezjach też powstały różne dokumenty na ten temat. Biskupi też często przypominali organistom i innym osobom odpowiedzialnym, że tutaj nie wolno się zgadzać na tak daleko posuniętą, no tak naprawdę profanację w liturgii w znaczeniu wprowadzania tych elementów świeckich. Jak zdaniem księdza biskupa postępować duszpastersko w takiej sytuacji, żeby takich ludzi nie odtrącić, nie zniechęcić, bo przecież to często nie jest zła wola, tylko po prostu brak wniknięcia w te tematy, a jednocześnie przekonać ich do tego sakralnego wymiaru liturgii?
Wychowanie. To jest jedna z podstawowych dróg dla nas. Cierpliwe tłumaczenie, choć sami wiemy, że ono jest trudne, kiedy spotykamy kogoś tylko na chwilę i te stanowiska są już utwardzone. Ale taka droga wychowania jest dla nas ciągle podstawowa. Ja też tutaj patrzę na wyniki tej ankiety i bardzo dziękuję za wyszczególnienie tych oczekiwań od diecezji, bo na przykład tutaj są napisane wytyczne w kwestii ślubów. To jest też to, o czym mówiliśmy, że te pewne systemowe rozwiązania chronią nas przed nieuprawnionymi żądaniami. Są też dla nas pomocą, bo możemy wtedy jasno pokazać, że nie jesteśmy przecież właścicielami liturgii. Ona nie jest nasza. Właśnie ona nie jest to, co mówiliśmy na początku, że ona nie jest właśnie dla organisty czy dla ludu, tylko najpierw ona jest dla Boga, oczywiście także dla nas jako dla Kościoła, ale pierwszeństwo ma właśnie on. Także to są bardzo, bardzo konkretne oczekiwania i od razu jest to jakiś program, właśnie widzę regulamin, komisja, formacja organistów, wytyczne w kwestii ślubów, regulacja warunków zatrudnienia, referent, duszpasterz.
I bardzo ciekawą kwestią są kursy, szkolenia i materiały. Bo to, co oferuje faktycznie szkolnictwo, to mamy szkoły muzyczne różnego rodzaju, akademie muzyczne, ale tym nacechowaniem liturgicznym jest studium organistowskie. Ale bardzo często już organiści po akademiach muzycznych chcieliby się rozwinąć w jakichś konkretnych kwestiach, albo ktoś, kto już takie studium ukończy. Bardzo by się przydały faktycznie takie szkolenia, kursy, czy chociażby materiały pomocne na dany okres liturgiczny, z którego organiści mogliby czerpać.
Ja w tej chwili korzystam w doborze śpiewu liturgicznego nawet nie z materiałów typowo dla organistów, tylko z publikacji księdza Dyka, materiałów do kazań, bo one też bardzo są ciekawe, interesujące. Ale to właśnie pokazuje, że nie ma takich też takiej pomocy, która by czasami od tej strony intelektualnej, duchowej pogłębiała te sprawy i była pomocna dla organistów. Już kończąc, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, ksiądz biskup powiedział właśnie, że, bo znowu wracamy do problemu subiektywizmu naszych własnych wizji liturgii, ale właśnie bardzo często jest tak, że źle utrwalony wzorzec, czy inaczej wzorzec zły, który został utrwalony, jest odbierany jako norma. I kiedy przychodzi ktoś, kto chce uporządkować sytuację po wielu latach obowiązywania takiego wzorca, traktuje się tę osobę jako kogoś, kto wymyśla własne wzorce, własne wizje, w kontrze do tradycji, która była zawsze, prawda? I to, co ksiądz biskup powiedział, to uporządkowanie na nieco wyższym szczeblu tych kwestii, stanowiłoby też dla organistów no, ułatwienie, możliwość odwoływania się do tej instancji wyższej. Nie, uzasadnienie przychodziło trochę z góry i nie byłoby to odbierane w taki sposób, że organista tutaj tworzy swoje wizje, swoje teorie i próbuje je narzucić wspólnocie.
Ja chciałbym zadać ostatnie, bardzo krótkie pytanie. W ankiecie zostało postawione rzeczowe pytanie, czy proboszcz dba o twoją duchowość? 50% tylko ankietowanych odpowiedziało, że tak, 50% odpowiedziało, że nie. W tym oczywiście nie byli także organiści, którzy są niewierzący albo są organistami innych wezwań. Czy ksiądz biskup uważa, że Kościół katolicki i posługa organisty, jest to posługa faktycznie dla organistów tylko i wyłącznie wierzących, czy można być także dobrym organistą dbającym o to życie duchowe od strony muzycznej, nie będąc samemu wierzącym?
Świetne pytanie, ale uważam, że odpowiedź jest prosta. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy muzyka, na przykład śpiew, no, wszystko to, co robi organista podczas mszy świętej. Czy to jest częścią liturgii, czy nie?
No jest, integralną jest. Częścią liturgii.
Dokładnie, to jest integralna część liturgii. W konsekwencji nasza odpowiedź nie może być inna niż ta, że organista jest albo ma być osobą wierzącą. Oczywiście pomijając też jakby no, całą problematykę właśnie wiary, też różnych naszych kryzysów, ale uważam, że teologicznie i zdroworozsądkowo, logicznie inna odpowiedź jest niemożliwa. Skoro liturgia jest, skoro muzyka, o której mówimy, jest integralną częścią liturgii.
W końcu organista jest też członkiem tak naprawdę liturgicznej służby ołtarza. Często o tym zapominamy. Oczywiście jest pracownikiem, ale jest tym, co najbliższe liturgii, więc to z tego też, prawda, wynika
tak.
ta konieczność.
Mam wrażenie, że nasze audycje można byłoby nazwać rozmowy niedokończone o muzyce liturgicznej, bo faktycznie cały czas jest pewnego rodzaju niedosyt rozmawiania o tej tematyce, ale niech ten niedosyt będzie zaproszeniem dla wszystkich Państwa do udziału w naszych kolejnych audycjach. Kolejna już w ostatnią niedzielę marca będziemy rozmawiać o Wielkim Poście i Triduum. A dzisiaj bardzo dziękujemy księdzu biskupowi Maciejowi Małydze za udział i słowo przekazane do nas, do organistów, wszystkich wiernych i księży w naszej audycji. Bardzo dziękujemy, księże biskupie, za twoją obecność.
Też bardzo dziękuję za to spotkanie. Jeszcze można by wiele mówić. Chciałem powiedzieć, jak bardzo lubię tytuł jednej z melodii psalmów, Gołębica z dalekich terebintów. A, widzę, że was to zaskoczyło.
Tak.
No jest taki rodzaj melodii, to jest zresztą opisane na początku któregoś z psalmów, w tej chwili nie pamiętam, ale sobie ciągle wyobrażam, jaka to musi być piękna melodia, Gołębica z dalekich terebintów. Ale to trochę uwaga na marginesie, bo przede wszystkim chcę bardzo podziękować za posługę organistów w ramach liturgii, za to wszystko, co robicie. Cóż, bardzo, bardzo liczymy na pomoc w realizacji tych postulatów. Zwykle jest tak, że jeśli my się za coś nie zabierzemy, to inni tego nie zrobią. Więc trzeba cierpliwie, powoli nad tym pracować.
I my dziękujemy także za otwartość księdza biskupa teraz i w każdych chwilach, w każdych problemach. Ksiądz biskup Maciej Małyga był gościem audycji poświęconej muzyce liturgicznej. Dziękujemy Państwu za obecność. Krzysztof Bagiński, organista Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ulicy Kruczeja, także Kościoła Uniwersyteckiego. Do usłyszenia.
I Krzysztof Garczarek, organista parafii św. Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.